Zapraszam Państwa na aktualności dnia, a naszym pierwszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, zakończyły się właśnie uroczystości w Archikatedrze Warszawskiej. Pan prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoje urzędowanie najpierw od złożenia oczywiście przysięgi na kolejne 5 lat objęcia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odebrał meldunek od garnizonu Warszawa. Później uczestniczył we mszy świętej. Może zacznijmy od orędzia, które wygłosił po zaprzysiężeniu pan prezydent, wskazał na kilka filarów, które będą tymi ważnymi w jego 5-letniej kadencji. To przede wszystkim rodzina. Bardzo wiele miejsca poświęcił rodzinie, trosce o rodzinie, zabezpieczeniu rodziny, wymiarowi rodzinnemu. Dalej bezpieczeństwo, praca, inwestycje i 5. filar to godność. Jak pan przyjmuje to orędzie wygłoszone przez pana prezydenta na początku 2. kadencji?
No, ja bym jeszcze dodał to odwołanie się do Konstytucji 3 maja, do tej woli narodu, można powiedzieć do suwerenności, do podmiotowości narodu. Tak Konstytucja majowa była uchwalana, żeby ocalić polską niepodległość poprzez reformę państwa. Ale też zwróciłbym uwagę na końcówkę tego orędzia, gdzie mieliśmy do czynienia z jednoznacznym odniesieniem się do Boga. Tak tego Boga, do którego odnosiła się też Konstytucja majowa, wtedy w Trójcy Jedynego, co oczywiście pokazuje całą koncepcję człowieka, życia społecznego w tej właśnie perspektywie. Oczywiście tam też były zawarte słowa szacunku dla osób niewierzących, ale jeśli bierzemy pod uwagę samą deklarację, to wezwanie do błogosławieństwa Bożego było niezwykle mocne. I później jeszcze prezydent, co jest ważne, pojechał pod pomnik Chrystusa niosącego krzyż na krakowskim przedmieściu przy kościele Świętego Krzyża. Ten sam pomnik, który był sprofanowany przez ideologów, działaczy LGBT, i oddał temu hołd, też pomodlił się, a więc to też miało ogromny wymiar taki symboliczny. I gdy do tego dodamy właśnie ten pierwszy punkt, czyli rodzina, jego programu, rodzina, o której mówił, cytując Jana Pawła II, a pamiętajmy, że to Jan Paweł II właśnie, mówiąc o walce cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, rodzinę brał jako za fundament całej przestrzeni życia społecznego w wymiarze narodowym, kościelnym, państwowym. A więc to jest jednoznaczne opowiedzenie się za tą tradycją. Zresztą wskazał na tę tradycję 1000-lecie państwa polskiego. Pamiętajmy, prymas Wyszyński to obchodził. Natomiast od momentu chrztu, i to jest wskazanie niezwykle kluczowe, to wszystko odbywało się na tle tych natęcze poprzebieranych posłanek lewicy, manifestujących też swoją ideologię. To też pokazuje, jak prezydent widzi swoją rolę. Rolę taką w tej misji dziejowej, bo to jego 2. i ostatnia kadencja. Tak mówi Konstytucja. A więc nie chce być kimś, kto tylko był prezydentem, ale wydaje się, chce odcisnąć to piętno. Zresztą odwołując się do Bitwy Warszawskiej, odwołując się do rządu ocalenia narodowego Wincentego Witosa, do tych ludzi, którzy uratowali wówczas Polskę przed tą nawałą. Raz przed utratą niepodległości, 2 przed nawałą ideologiczną. Więc wydaje się, że dzisiaj to też tak wygląda, czy takie są intencje prezydenta. Też proszę zwrócić uwagę, że nie ma już w Europie ani głowy państwa, ani w ogóle jakichkolwiek instytucji państwowych, które by w ten sposób widziały tę rzeczywistość, żeby po zaprzysiężeniu jechać do katedry na mszę świętą. To jest, jesteśmy ostatnim krajem w tej europejskiej przestrzeni. Już nie jest tym krajem ani Irlandia, ani Hiszpania, nie mówię już o Francji, one się już po prostu zateizowały. Więc w tych całych zmaganiach to orędzie było niezwykle ważne od strony ideowej, niezwykle czytelne. I to jest też przekaz dla całego naszego społeczeństwa. Oczywiście jeśli tak się rozumie naród, jeśli tak w takiej tradycji rozumie się państwo, jeśli osią działania państwowego jest właśnie rodzina, jej ochrona, no to wtedy i gospodarka, bo tak mówił o tej polityce prorodzinnej, a zarazem wielkich inwestycjach, a zarazem tworzeniu przestrzeni niepodległości i bezpieczeństwa w wymiarze gospodarczym, energetycznym, w wymiarze też militarnym. To wszystko jak gdyby wokół tej osi było nakreślone. I w tym sensie no szkoda, że przy pewnej nieobecności posłów Platformy to smutne, czy też byłego prezydenta Komorowskiego, czy Wałęsy, no ale to widać, że ten układ półokrągły stołowy jest mocno sfrustrowany, nie potrafi się pogodzić z pewną rzeczywistością. Natomiast tutaj trzeba czytać tę spójność. To nie było przemówienie bezideowe. Przemówienie, gdzie nie ma istotowych treści, gdzie nie ma jakiegoś porządku i ładu w sensie rozumienia życia państwowego. Absolutnie to mówił prezydent, który rozumie tysiąclecie tradycji państwowej, na bazie której stoi, najgłębszym tego słowa rozumieniu, czyli chrześcijańskim tego słowa rozumieniu.
Może powiedzmy właśnie o tej nieobecności. Nie było pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, pana prezydenta Lecha Wałęsy, ale przybył były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który powiedział: jestem na zaprzysiężeniu dla państwa, urzędu i wyborców. Ten minimalny kredyt należy mu dać. Wiemy, że nie po drodze i panu prezydentowi Kwaśniewskiemu i Wałęsie i Komorowskiemu z prezydenturą i programem Andrzeja Dudy. No ale czy to usprawiedliwia tę nieobecność, a także nieobecność wielu posłów opozycji?
Pamiętajmy, że za tym idą bardzo mocne słowa negacji. W ogóle całej prezydentury, pięciolecia prezydentury Andrzeja Dudy, rządów pisowskich. No tylko pamiętajmy, że i w wyborach rok temu, tych parlamentarnych, i w wyborach prezydenckich większość Polaków potwierdziła ten mandat. Więc to nie jest tak, że te reformy, które były robione, były, jak oni twierdzą, robione poza narodem i wbrew konstytucji. No a konstytucja jest co to jest? To jest tylko ustawa zasadnicza, ale ustawa. Ostatecznie tutaj ta wola narodu wydaje się być kluczowa, więc w czym jest problem? Kwaśniewski oczywiście jest symbolem tej dwukadencyjności układu pookrągłostołowego. No on się jeszcze wywodził z PZPR-u, ale jako taki symbol przeszedł do historii. Andrzej Duda będzie prezydentem właśnie łamania tego układu. No ale Kwaśniewski widać umie zachować pewną kulturę, umiał zachować polityczną przy wszystkich jego ideologicznych i politycznych uwarunkowaniach. No czyli ta kultura polityczna czym się wyraża? Szanuje urząd, a jest to najwyższy urząd państwowy, więc szanuje państwo w ten sposób. Natomiast no ci pozostali panowie, szczerze mówię, gdyby to był jeden, dwóch, no ale jednak in gremio, jeśli się takie decyzje podejmuje, to jest rzeczywistość no smutna. Czy kiedy zwyciężał Aleksander Kwaśniewski, to też tak bojkotowano, bo przecież wywodził się z PZPR-u, a więc z totalitarnej ostatecznie organizacji, z totalitarnego państwa, był ministrem wówczas, no to nikt tego nie czynił w taki sposób. Nagle, kiedy mamy tradycję jednak solidarnościową, niepodległościową, rozumiem, przy skonfliktowaniu społecznym, ale jednak no przecież reprezentującym absolutnie patriotyczny nurt w polityce polskiej, to się ogłasza bojkot. No rzeczy są o tyle jeszcze groźne, że w życiu by nie ogłoszono bojkotu różnych przeciwników Polski na arenie międzynarodowej, na przykład Fransa Timmermansa, którego podejmowano jako komisarza europejskiego z honorami niemalże głowy jakiegoś państwa, mimo tego, że był tylko i wyłącznie członkiem Komisji Europejskiej. To jednak świadczy o tym obozie. Ja myślę, że go wcale nie stawia w jakiś sposób pozytywnie w oczach Polaków, bo widać już, że niektórzy się wyłamali, na przykład Bartłomiej Sienkiewicz, i przyszedł na to zaprzysiężenie, uznając, że ta metoda jest absolutnie nieskuteczna. Ta metoda doprowadziła już do kilku porażek wyborczych. No ale widać, że niektórzy chcą przebijać głową mur i i jednak dzielić Polaków, bo proszę zwrócić uwagę, że prezydent Duda w dzień wyborów, mimo że nie było jeszcze oficjalnego rozstrzygnięcia, wyciągnął rękę do Trzaskowskiego i zasadniczo w tym przemówieniu cały czas tę rękę wyciąga, więc no, o co tu chodzi? Chodzi nade wszystko, żeby Polacy wyciągnęli do siebie ręce w momencie, kiedy się tak podzielili politycznie, ale przecież najwyższym dobrem jest niepodległa ojczyzna, więc tu nie chodzi o to, żeby się wiecznie o wszystko kłócić.
Przed Sejmem, przed Zgromadzeniem Narodowym posłanki Lewicy urządziły taką manifestację, wzięły ze sobą sześciobarwną flagę, która jest symbolem środowisk LGBT. No i posłanka Joanna Scheuring-Wielgus napisała: jestem dzisiaj w Sejmie, aby być wyrzutem sumienia pana Dudy, żeby mu przypomnieć, że aby zdobyć urząd prezydenta, upodlił część Polek i Polaków. I o ile tutaj właśnie jest taka manifestacja tych posłanek, to z drugiej strony pani posłanka Nowicka, która również, jak widzę, jest na zdjęciu z tejże manifestacji, wręczyła panu prezydentowi list podczas Zgromadzenia Narodowego, w którym prosi w obronie aktywistek, jak twierdzi, represjonowanych przez policję z prośbą o interwencję w tej sprawie. Chodzi o kobiety, które znieważały pomniki warszawskie i które także znieważyły i obraziły Pana Boga i uczucia ludzi wierzących w Boga poprzez znieważenie, profanację pomnika Sursum Corda Chrystusa Niosącego Krzyż, tego samego pomnika, który w sposób wymowny dzisiaj uczcił pan prezydent z małżonką, składając kwiaty, przejeżdżając przez krakowskie przedmieście. Kolumna zatrzymała się, pan prezydent z małżonką wysiedli z samochodu, podeszli pod pomnik Sursum Corda Chrystusa dźwigającego krzyż, złożyli kwiaty i odmówili krótką modlitwę.
Znaczy, posłanki Lewicy stają w obronie aktywistek, powiedzmy sobie to szczerze, które złamały prawo. Nie tylko dobre obyczaje, ale i prawo. Więc prezydent Duda nie chodził po pomnikach, prawda, jakichś symbolicznych dla Polski i nie wieszał jakichś flag, nie wiem, partyjnych czy jakiejś innej ideologii. No nie mówimy już teraz o ideologii neomarksistowskiej. Więc z jakiego powodu się go atakuje? Państwo polskie, jeśli ktoś łamie prawo, jeśli ktoś obraża czy religię, gdzie jest prawie, że można wieszać na pomnikach, co się chce? No więc jeśli ktoś robi jakieś akty wandalizmu, prowokacji, no to odpowiada prawnie. No i tyle. Czyli wyobraźmy sobie, że nagle w Warszawie pojawiliby się jacyś neonaziści i powieszali flagi swojej organizacji, swojej ideologii na pomnikach i nagle by ich aresztowano. To co byśmy powiedzieli? Że to jest prześladowanie neonazistów i łamanie praw obywatelskich? Czy wtedy panie by się przebrały w swastykę i w czerwoną flagę i manifestowały w Sejmie w obronie tych rzekomo prześladowanych ludzi? A jeśli się by z kolei w Sierbii młodzi w czerwoną flagę, no to już by wtedy zaczęły relatywizować tę rzecz. A przecież za tym szło zbrodni co niemiara. Natomiast tu mamy nową ideologię i ktoś po prostu w imię tych swoich ideologicznych przekonań próbuje prowokować, próbuje obrażać, profanować symbole religijne, no to jeśli tak, no to odpowiada karnie. To jest w ich ustawach zapisane. No ale to jest ta schizofrenia. Po prostu to wszystko pokazuje, że bardzo chętnie te środowiska rewolucyjne z Chrystusa uczyniłyby wzorem teologii wyzwolenia tej starej pierwszym działaczem LGBT i bardzo chętnie je wzorem innych państw nad Pałacem Prezydenckim powiesiłyby tęczową flagę. No niestety taka jest sytuacja, trochę przypominająca te lata pierwsze po odzyskaniu niepodległości, prawda, kiedy Też niektórzy, co bardziej gorliwi socjaliści, zawiesili nad budynkiem rządowym czerwoną flagę, mówiąc, że rząd robotniczy socjalistyczny rządzi. Flaga powinna być biało-czerwona, a jeśli bierzemy pod uwagę naszą tradycję, właśnie tę tysiącletnią, to uderzanie w religię, no po prostu nie tylko w sensie moralnym, ale również prawnym, musi być zakazane. Ale jeszcze raz mówię, mamy do czynienia z potężnym konfliktem ideologicznym, potężnym wojną cywilizacyjną i to wybrzmiewa. To wybrzmiewa w każdej sytuacji, nawet kiedy był Marsz Powstania Warszawskiego, to wybrzmiało, to wybrzmiewa podczas zaprzysiężenia prezydenta.
Lewica miała na sobie maseczki w kolorze sześciobarwne maseczki jako symbol środowiska LGBT, konstytucję w rękach. Natomiast Platforma Obywatelska miała bardzo skromną reprezentację. Inni posłowie, senatorowie, no pewnie gdzieś towarzysko się w tym czasie spotykali. Natomiast obecni na sali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zachowywali się jak no manekiny, które nie klaszczą, nie wstają, no w zasadzie po prostu są. Jak tutaj pan profesor jako historyk, politolog, który no obserwował już nie jeden Sejm, także Sejmy z II choćby Rzeczypospolitej, patrzy na tę postawę? Z jednej strony manifestacja, ale obecność i reakcje, z drugiej strony manekiny w Sejmie.
To już najbardziej akceptowalne są te, jak ojciec nazwał, manekiny, bo no już nie możemy oczekiwać radości z porażki. No to jest rzecz oczywista, natomiast no minimum jakiegoś kulturalnego zachowania się też wstania, no to tego powinniśmy oczekiwać w sytuacjach, kiedy tego wymaga jak gdyby kultura. Natomiast manifestowanie ideologii w momencie, kiedy prezydent przemawia, głowa państwa, czyli jako instytucja, no i w takim momencie no w ogóle nie przystoi, no ale tylko nam ilustruje, w jakim my miejscu dziejowym jesteśmy. Z kolei to ostentacyjne nieprzychodzenie to jest, jeszcze raz to powiedzmy, bo to wypowiedzieli politycy, tacy jak Kwaśniewski, jak Sienkiewicz, ci, którzy po prostu powiedzieli, że nie zgadzają się na ten bojkot, nie ze względu na sympatię wobec, czy antypatię wobec konkretnej osoby, w tym przypadku Andrzeja Dudy. Oni po prostu to czynią ze względu na to, że niepodległość jest wartością, którą my dzisiaj, mając to państwo niepodległe, nie doceniamy. My sobie naprawdę, jeśli nie patrzymy z perspektywy historycznej, nie zdajemy sprawy, jak wielkim nieszczęściem dla życia wspólnotowego i indywidualnego jest brak własnego państwa. Proszę sobie wyobrazić, w tej dobie pandemii, w dobie, kiedy trzeba było szybko reagować, nawet biorąc kredyty, żeby ratować firmy, żeby ratować miejsca pracy. Gdybyśmy nie mieli swojego państwa, tylko kto inny by był władał naszym terytorium. Kto by o nas się zatroszczył, jeśli nie własne państwo? Kto by nas bronił przed różnymi zagrożeniami? Przecież to są tak niewyobrażalne cierpienia tych przeszłych pokoleń. Mamy te rocznice sierpniowe, powstanie warszawskie, wojna polsko-bolszewicka. Przecież o to to ludzie za to oddawali krew, strumieniami ona płynęła, widzieli, że bez tego państwa po prostu nie sposób sobie normalnie życia ułożyć, nie sposób być jakkolwiek szczęśliwym, przecież dla dzieci, dla wnuków się to robiło, więc jeśli dzisiaj to państwo jest i ktoś mi nawet na urzędzie nie odpowiada, bo jest nie z mojej bajki, bo krytycznie oceniam jego działanie, bo nie podoba mi się jego światopogląd, to ze względu na to państwo, bo ono reprezentuje urząd, staram się oddać tej osobie szacunek, bo on reprezentuje instytucję polską. I to jest ta sytuacja, która w opozycji nie istnieje. Oni, ta część bojkotująca, ona jak gdyby stanęła na gruncie takiego przekonania, że jeśli nie, my nie rządzimy, to nawet lepiej niech tu obcy rządzi. To niech tu przyjdzie caryca Katarzyna, kiedyś tacy jedni powiedzieli, niech tu przyjdzie Bruksela, niech tu nawet Berlin przyjdzie i niech tu uporządkuje tę rzeczywistość, to my przynajmniej będziemy wtedy ich namiestnikami, ale niech nie rządzą ci, w cudzysłowie, patrioci, bo tacy byli w XVIII wieku, bo oni złamali liberum veto, bo oni złamali wolną elekcję, bo oni złamali konstytucję, bo oni odsunęli sędziów rozpolitykowanych do nieprzytomności, mimo tego, że ci sędziowie w wielu wypadkach wywodzili się z PRL-u. To są dokładnie te analogie. I no, do niektórych już zaczyna powoli docierać, że to nie jest ta droga, że zbyt wielką jest wartością, zbyt wielkim jest dobrem niepodległe państwo, żeby sobie pozwalać na tak niegodne postawy.
A pan prezydent Andrzej Duda także odniósł się do swojego konkurenta. Dziękował wszystkim wyborcom za udział w wyborach, niezależnie od tego, na kogo oddali swój głos, ale powiedział też o tym, że zaprosił pana Rafała Trzaskowskiego do podania sobie ręki. Chciał, żeby to był zwyczaj zawsze po wyborach, ponieważ startują w wyborach o najwyższy urząd w Polsce, o urząd, który no, jest wybierany w wyborach powszechnych, ma największy mandat, gdy idzie o mandat społeczny. Pana Rafała Trzaskowskiego no, nie było w wieczór wyborczy. Później takie spotkanie po no, jakimś dłuższym czasie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, chociaż Rafał Trzaskowski przekształcił je w spotkanie z petycjami samorządowymi. No i nieobecność Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj czy przedwczoraj tłumaczył się, że go nie będzie, dlatego że obiecał dzieciom, że się nimi zajmie. Czy gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie, nie przyszedłby na zaprzysiężenie, bo musi zająć się dziećmi?
No nie, no to taka dziecinna wymówka. Oczywiście to, co też ważne, że inni kandydaci przyszli. Bo był i Kosiniak-Kamysz, bo był i Krzysztof Bosak, więc to jest rzeczywistość no, taka lekko niepoważna. Znaczy, Rafał Trzaskowski chce się wpisać w to zachowanie się prawda, swojej partii macierzystej, wiadomo, jaką ona podjęła decyzję.
No ale przecież prezentował się jako kandydat młody, wolny, niezależny.
Ale Rafał Trzaskowski jest w stanie odgrywać każdą rolę w każdej sytuacji. Jeśli trzeba, będzie narodowcem, jeśli trzeba, będzie tęczowym LGBT-owcem, jeśli trzeba, to on by nawet pisowcem był, jeśli by to dawało władzę, więc...
Czyli te słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy w czasie orędzia, nie udawałem w kampanii kogoś innego niż jestem, to taki pstryczek w kierunku Rafała Trzaskowskiego, można to tak odebrać.
No, nie wiem, czy zamierzony, natomiast na pewno te słowa na pewno tak jakoś korespondują z taką, a nie inną postawą Trzaskowskiego. Ja myślę, że Trzaskowski by dużo zyskał, gdyby przybył, gdyby się zachował w taki sposób godny. Przecież sympatie społeczne i wyborców się zmieniają. To zostaje w pamięci. Jeśli ktoś się zachowuje właśnie godnie, to później nie ma tego lęku oddania na takiego człowieka głosu.
A dlaczego takie rozgorycze? Ja nie wiem, co to jest. Nie chcę wchodzić tutaj w intencje, ale zewnętrznie jakaś złość, brak akceptacji. Przecież ja jestem lepszy. Dlaczego na mnie nie zagłosowali? Dlaczego mnie nie wybrali? Mnie się to należy. Dlaczego tego typu jakieś w głowie no, urojona wyższość powoduje, że tak naprawdę właśnie ten kandydat nie przychodzi i rzeczywiście traci, bo taki instynkt samozachowawczy, a nawet elementarna kultura polityczna, o której przecież tyle mówi ta strona opozycyjna, no, wskazywałaby na to, żeby jednak być obecnym podczas zaprzysiężenia głowy państwa człowieka, z którym konkurowałem i z którym zwyczajnie przegrałem.
Tutaj mi się wydaje, że są dwie rzeczy. Rzeczywiście jedna to ta, o której ojciec mówi, że ten obóz przywykł do tego, że zawsze rządził, więc mu się to rządzenie po prostu należy. A jeśli tam ciemnota wybrała kogo innego, to jest po prostu niedopuszczalne. Mówię ciemnota w cudzysłowie oczywiście. Natomiast druga to jest pewna taka chłodna kalkulacja. Otóż Platforma skalkulowała, że jej koncyliacyjny sposób zachowania, znaczy brak kreowania tej niechęci do PiSu, ukazuje jej bezideowość. Praktycznie Platforma nie ma treści. Rafał Trzaskowski nawet programu nie miał przez większość kampanii. Nawet nie pamiętamy jednej tezy, która by była programowa, oprócz tego, że mówił, że nie zniesie tego, co PiS wprowadził. Oni, jedyny program i jedyna emocja, która ich niesie, to jest ten antyPiS. Więc boją się, że jeśli przestaną podsycać tę niechęć do tego PiSu, niekiedy wręcz u niektórych przejawiająca się wręcz w formach nienawiści, to wyborcy powiedzą, no z jakiego powodu my mamy na Platformę głosować, a nie na SLD, na Hołownię, na PSL, albo tam jeszcze na Konfederację. Z jakiego powodu? Co ta Platforma nam proponuje? No jak się tak dobrze zastanowić, to oprócz tego, żeby odsunąć PiS od władzy, to nic. A kiedy wyborca jest w stanie zagłosować tylko na jakąś partię z tego powodu, że ona proponuje odsunąć inną, jeśli tą inną nienawidzimy, czy mamy ogromną niechęć do niej, jeśli ta niechęć przesłania nam wszystkie inne racjonalne decyzje, więc się próbuje utrzymać ten stan emocjonalny, prawda, na zasadzie ciągłych oskarżeń o łamanie konstytucji, łamanie, prawda, demokracji, o telewizję publiczną, która popierała jednego kandydata. Tak jakby, jak kandydował Bronisław Komorowski, był totalny poza Radiem Maryją i telewizją Trwam, monopol jednej strony sceny ideologicznej i politycznej, jakby wtedy były wybory obiektywne. No, mają po swojej stronie kompletną przewagę medialną w wielu sektorach, bo i zagraniczne media, i mnóstwo portali internetowych, no, mają przewagę i uważają, że ponieważ nie mają telewizji publicznej, przegrali, to jest powód do tego bojkotu. No, oni muszą po prostu kreować niechęć. Muszą na tej negatywnej emocji jechać, bo inaczej przestaną być, w ich rozumieniu przynajmniej, największą partią opozycyjną. To nie chodzi o to, że oni przez to zyskają władzę lub perspektywę odzyskania władzy. Oni chcą być największą partią opozycyjną. Być może kiedyś, już próbował to wielokrotnie Grzegorz Schetyna, monopolistą na opozycji, a wcześniej czy później, jak PiS popełni błąd, no to ludzie nie będą mieli alternatywy i wybiorą ich. I to jest cały pomysł na Platformę w roku 2020.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.